Czy prawa fizyki można przekroczyć? Świat wyobraźni, uniwersum popkultury, wierzeń i religii daje takie możliwości. W państwie filozofów o marzeniach i tęsknocie obecnej w kulturze od jej początków, o życiu po śmierci albo o życiu bez śmierci. Prowadzić nas będą losy pięknej wampirzycy Miriam, głównej bohaterki filmu Zagadka nieśmiertelności, filmu z 1983 roku w reżyserii Tony'ego Scotta. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Forever. Forever and ever. I można to by było przetłumaczyć na zawsze, na wieki wieków. To w tym filmie, w Zagadce nieśmiertelności, dodajemy w oryginale the hunger, czyli po prostu głód jest jak wyznanie miłości. Pani profesor, czy śmierć można pokonać filozoficznie?
Ach, to takie stare marzenie. Zresztą mamy alchemię, która rozwijać się miała od starożytnego Egiptu. Niewątpliwie filozofowie też mają tutaj coś do powiedzenia, no bo nie bez przyczyny jeden z najbardziej tajemniczych eliksirów nazywa się kamieniem filozoficznym.
Ale to jest eliksir, który ma śmierć pokonać, czy zamieniać w jakikolwiek materiał w złoto? To znaczy, bo trochę takie wyobrażenie o alchemii mamy.
No właśnie, gdy przyjrzeć się alchemikom, to oni są czasami traktowani jako tacy trochę protochemicy, prawda? Oczywiście tu można długo dyskutować, na ile to jest nauka, która gdzieś nam pozwalała dojść do nauki właściwej.
No umówmy się, że Kraków ma silne tradycje alchemiczne. W końcu alchemia była na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładana.
No właśnie, poza tym mamy kogoś takiego jak Michał Sędziwój, podobno kurza stopka, legenda głosi, wieża w zamku w Wawelu służyła Michał Sędziwojowi do eksperymentów alchemicznych. Natomiast z tego wszystkiego, jak się wczytać w pisma, które pozostawił po sobie Sędziwój, to wielu badaczy wskazuje na to, że najprawdopodobniej odkrył on tlen i to, jak ten tlen działa, bo u Sędziwoja jest takie stwierdzenie, że powietrze zawiera w sobie cząstki życiodajne, które przenikają do naszej krwi, krążą w naszym ciele, odżywiają je i dają mu życie. I rzeczywiście w Krakowie w tym czasie przebywało dwóch bardzo ciekawych alchemików, którzy wcześniej pracowali na dworze angielskim. To był między innymi John Dee, bardzo ciekawa postać, trochę hochsztapler, trochę właśnie alchemik, to samo było z Kellym. No więc tutaj gdzieś magia, nauka, czy takie potrzeby naszego właśnie wybiegania gdzieś w głębiej. No bo tu trzeba wspomnieć jeszcze jedną postać Paracelsusa, prawda? Który pokazywał, że wszystko to, co się dzieje w świecie, jest połączone z kosmosem, więc mamy tą grę mikro-makrokosmosu. Natomiast kamień filozoficzny to był przede wszystkim taki trochę magiczny eliksir, którego chcieli alchemicy wyprodukować, żeby i tutaj właśnie między innymi Paracelsus, czy tak samo Hermes Trismegistos uważali, będzie to, co jest podłe, przekształcać w to, co jest szlachetne. To jest ta idea sublimacji. No więc z jednej strony niektórzy wierzyli, że będzie można uzyskać złoto, ale ten sam kamień filozoficzny, czyli ten sam eliksir, który pozwala na tą sublimację, był czasami traktowany jako taki graal, który, jeżeli tylko zostanie wypracowany, może dać wieczność. No i mam bardzo dużo mitów właśnie związanych z wiecznością, które pokazują tą taką długą drogę, z jednej strony zaglądania w taką podszewkę rzeczywistości, prawda? Zobaczyć, jak u Paracelsusa, to, co niematerialne w tym, co materialne. Materialne skrywa to, co niematerialne, a z drugiej strony być może też dotrzeć do samej istoty życia.
Wracając do filmu Zagadka nieśmiertelności, to okazuje się, że alchemiczką była jedna z dwóch kobiecych głównych bohaterek, czyli dr Sara Roberts, zagrana przez Susan Sarandon, bo to ona szuka eliksiru młodości tak naprawdę w swoich laboratoriach.
No właśnie, ona jest taką dziedziczką trochę Johna Dee, trochę Paracelsusa, trochę właśnie Michała Sędziwoja, bo ona przecież, gdy spotyka Johna, najpierw odrzuca jego prośbę, uważa, że jest szalony, czyli można powiedzieć, próbuje stosować te kryteria, które dzisiaj byśmy nazwali naukowymi. Natomiast no, potem podejmuje wyzwanie, widzi, że coś się z tym człowiekiem dzieje.
To tylko małe wyjaśnienie. John to jest kochanek Miriam, czyli naszej głównej bohaterki, i John nagle z niewiadomych powodów zaczyna się w sposób błyskawiczny starzeć.
No, oczywiście tutaj jest ten porządek magii, tu jest ten porządek alchemii, więc tak naprawdę z wiadomych powodów, no bo Miriam jak przystało na czarownicę, wiedźmę, ale tak naprawdę tutaj wampirzyce. To są takie figury też ze sobą bardzo mocno powiązane. Tak naprawdę swoich kochanków przerabia potem w te żywe trupy, prawda? Bo ta koncepcja wieczności jest tu bardzo ciekawa. To jest jeszcze jedna filozofka nam potrzebna. Chodzi mi o Simone Weil, która bardzo pięknie powiedziała, że wieczność to jest erzac czasu. I jak przyjrzymy się temu, co się dzieje z kochankami Miriam, bo oni wszyscy doświadczają tego samego procesu, no to po tym ukąszeniu wampirzycy dostają życie wieczne. Tylko okazuje się, że ono jest takim dziwnym...
Tylko nikt im nie powiedział, że ostatecznie kończą w zimnej skrzyni, czują, widzą, słyszą.
Erzac wieczności.
Ale nie są w stanie nic zrobić, bo ciało ich zestarzało się w sposób błyskawiczny.
Tak, i drastyczny. No, przy tym wszystkim mamy też dosyć ciekawe pokazanie, jak w krzywym zwierciadle, naszych dążeń, tych celów, jakie sobie stawiamy. No bo wieczność, która się marzy od pokoleń ludziom, ludzkości, no, może się okazać przekleństwem. Takie życie wieczne, no pytanie, prawda, stare egzystencjalne pytanie, które można sobie zadać, czy uzyskawszy nieśmiertelność, byśmy byli w stanie ją tak naprawdę przetrwać. No bo co to oznacza, to wieczne trwanie. I teraz nawet jeżeli założymy, że nie skończylibyśmy jak kochankowie Miriam, właśnie w takim ciele, które czuje, które pozwala na myślenie, ale nie pozwala nam już na żadne działanie, prawda? Bo ten człowiek tak naprawdę nie jest w stanie już nic zrobić. To ciało mu całkowicie tak naprawdę odmawia posłuszeństwa.
Jest świadomością, możemy tak powiedzieć chyba.
Tak, bolesną świadomością. Jest, nawet jeżeli założymy, prawda, że to się tak nie skończy, to pytanie, czy bylibyśmy w stanie poradzić sobie z tą perspektywą jakiegokolwiek braku końca, zamknięcia. I to jest taki paradoks, prawda? Że ci ludzie nie są w stanie już nic zrobić. To jest tylko ciało i myśl.
A ja dodam, że istnieje na świecie kilku milionerów, którzy wydają ciężkie miliony w poszukiwaniu ciągle eliksiru młodości albo czegoś, co pozwoli im życie przedłużyć. Do państwa filozofów, do nieśmiertelności i do życia po śmierci w państwie filozofów wracamy za moment. Zagadka nieśmiertelności nas dzisiaj prowadzi. Film z 1983 roku w reżyserii Tony'ego Scotta. Takich filmów się już nie robi, ale to moja osobista uwaga. To zupełnie inny film o wampirach niż wszystkie, które powstały później. Ten moment poszukiwania może nawet nie nieśmiertelności, ale jakiegoś takiego życia po życiu towarzyszy nam właściwie od samego początku świadomego funkcjonowania społeczności. Bo antropolodzy podają liczne przykłady na plemienia pierwotne, które już wytwarzały, czy produkowały, czy wierzyły w jakąś formę życia po śmierci.
Tak, pochówki przecież pojawiły się bardzo szybko, a one właśnie też świadczą o tym, że mamy tutaj pewne intencjonalne działanie, które no, w jakimś sensie ma, jeżeli nie dać przejście do wieczności, to jednak śmierć traktuje w sposób bardzo poważny. Śmierć coś oznacza. I teraz to ciało, które pozostaje też, prawda, będzie miało swoje znaczenie. Jednak dla naszego gatunku zbezcześcić ciało jest czymś bardzo poważnym. To taka swoistego rodzaju kulturowa zbrodnia. W tym filmie mamy właśnie na koniec ciało. Ciało zresztą złożone do trumny. Ciało, które żyje. No jeden z największych, tu można powiedzieć, horrorów, czy największe też przerażenie przez całe przecież stulecia. Ludzie bali się, że na przykład po śmierci... Tak, właśnie.
Te dzwoneczki przy trumnach i tak dalej, i tak dalej.
Te różne legendy.
Ja tylko dodam, że to jest horror, ten film Zagadka Nieśmiertelności, więc państwo się mogą trochę bać. Liczymy na to, że jakiś strach się w tej naszej dzisiejszej opowieści pojawi. W starożytnej Grecji był Hades, były jakieś takie dusze widmowe, później był Platon i się zaczęło.
W filozofii to w ogóle, prawda, cały czas się ta gra toczy. Tu wrócę do tego kamienia filozoficznego, bo filozofowie cały czas poszukiwali takiego drugiego dna rzeczywistości. To byli ludzie głęboko znerwicowani, którzy zakładali, że nie możemy skończyć tylko na tym, co widzimy, na tym, co materialne. Cały czas było to podejrzenie, że w nas samych, jak i w rzeczywistości, tkwi coś niematerialnego. I to bardzo dobrze widać poprzez kolejne interpretacje epoki. I to też jest taki strach przed śmiertelnością, prawda? Czyli przed tym, co materialne, co cielesne, przed tym, że ciało może nas zamknąć, czy może być ostateczną perspektywą. Dokładnie tak jak w tym filmie, bo tak naprawdę już Miriam, która poszukuje i oszukuje swoich kochanków, też jest cały czas pod pewnego rodzaju presją, no bo ona potrzebuje ich zaufania, miłości, no i przede wszystkim krwi, jak to wampirzyca, wiadomo, czym się wampiry żywią i rządzą. Natomiast w tym poszukiwaniu jest takie, potem też w tym oszukiwaniu, prawda, jest takiego rodzaju napięcie, rozedrganie, no bo ona tak naprawdę walczy o zachowanie siebie, walczy o swoją własną nieśmiertelność, co znowuż pokazuje, że mamy tu jakiś kłopot z czasem, prawda? Czyli najpierw walczymy, żeby w ogóle dążyć do przyszłości, realizować swoje cele, by zagospodarować jakoś swoją teraźniejszość. No nieustannie próbujemy coś zrobić z czasem. Okazuje się, że wampiry też, no bo Miriam musi walczyć o swoją przyszłość, o to, by dalej być, bo jej jakby istotą jest żywienie się naiwnością, wiarą czy miłością kolejnych kochanków.
W końcu tytuł tego filmu to Głód, ale żywi się także pięknem i miłością. Wydaje mi się, że ten moment jest tutaj też dość istotny. Wspomniałem o tym, że ludy pierwotne w jakiś sposób próbowały tę zagadkę nieśmiertelności albo rozwiązać, albo ją sobie jakoś życie czy śmierć usprawiedliwić. Pytanie, czy to jest... To jest chyba pytanie bardziej do psychoanalityków być może. Czy bardziej wiedzie nas lęk przed upływającym czasem, czy lęk przed śmiercią? Czy to jest to samo?
Tego się chyba właśnie nie da oddzielić, no bo w naszym, nawet jeżeli będziemy mieć kolisty czas, ale w europejskim tym linearnym, no to wszystko nieubłaganie, czyli przemiana czasu prowadzi do śmierci, a więc pojawia się ta kwestia, co dalej, czy ten głód nieśmiertelności. W czasie kolistym też będziemy cały czas gdzieś, wprawdzie wracamy do punktu wyjścia, czy możemy w reinkarnacji pojawić się raz jeszcze, ale to jest ciągle pewnego rodzaju do przodu, ciągle pewnego rodzaju projekcja, no bo w tym życiu pracujemy na karmana i pracujemy na naszą przyszłość i w zasadzie ta przyszłość jest już wiecznością, no bo cały czas będzie się powtarzało, cały czas będziemy wracali. Więc tu można pytać, który rodzaj czasu, które doświadczanie czasu jest bardziej przerażające. Czy to, które jest takim pędzeniem ku przyszłości z ostatecznym utratą przeszłości, czy ta wieczność powrotu tego samego. No, Nietzsche zwrócił uwagę na to, że jest w tej koncepcji coś przerażającego. Wieczność być może nas najbardziej boli. Simone Weil, gdy mówiła o tym, gdy pisała, że wieczność jest, że czas jest rdzacem wieczności, tutaj pokazała też, że w naszym rozumieniu i doświadczeniu czasu zawsze jest pewnego rodzaju pęknięcie. No bo zawsze jesteśmy skazani na pewne doświadczenie, które jeżeli zestawimy z tym, co nazywam wiecznością, to tak naprawdę wedle Weil nie rozumiemy, czym jest wieczność. Bo my mamy do czynienia tylko z płynięciem i pewnymi jednostkami czasu. A więc ta nasza temporalność jest siłą rzeczy bardzo ograniczona. Czy ona jest linearna, czy kolista, będzie miała w sobie ograniczenie naszego własnego doświadczenia. A wieczność każe to transcendować, zupełnie przekroczyć. Więc jak przekroczyć siebie?
A może ta idea wieczności, idea życia po śmierci, idea duszy, która po śmierci znajduje jakieś miejsce, a w chrześcijaństwie w ostateczności po zmartwychwstaniu ciała łączy się ponownie z ciałem, służy temu, by trochę ten lęk zgłuszyć, który nam towarzyszy.
André Malraux uważał, że dzięki temu właśnie tworzymy różnego rodzaju systemy, jeżeli nie religijne, to przynajmniej mityczne, czy jakieś metafizyczne, żeby właśnie opracować śmierć i jakoś się do niej ustosunkować.
No bo jak się nad tym zastanowić, to właściwie codziennie, gdyby nasz organizm albo nasza świadomość cały czas gdzieś przypominała sobie, że jesteśmy istotą skończoną, no to ciężko byłoby wsiąść do samochodu.
W zasadzie ciężko by było zrobić cokolwiek, prawda? Bo to nie jest tylko...
Czyli trochę my przez cały czas jakby próbujemy się na różne sposoby od tej myśli o końcu odgrodzić, uciec?
Na szczęście nasza świadomość nie jest tak bardzo wyostrzona i związana z poszukiwaniem tego, co się dzieje. Na szczęście potrafimy zatopić się w codzienności. Mówię na szczęście, bo inaczej byśmy byli bardzo właśnie znerwicowanymi czy nieszczęśliwymi ludźmi, ale filozofowie nas za to ganią. No bo jak się przyjrzymy właśnie od Sokratesa, Platona po kolejnych myślicieli, to oni jednak żądali od nas takiej wzmożonej świadomości, która nawet jeżeli da nam cierpienie, no bo uświadomimy sobie na przykład naszą śmiertelność, albo uświadomimy sobie nasze ograniczenia, to ona jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Zresztą propozycja taka, weźmy Paracelsusa, prawda, ona może się okazać też bardzo bolesna. No bo ona nam cały czas uświadamia, że tak, mamy ciało, prawda, u niego ciało materialne, ale ono jest niedoskonałe, ono skrywa to, co jest niewidzialne, to, co będzie właśnie czymś doskonalszym. Czyli zaczynamy sobie uświadamiać, że jesteśmy gdzieś na powierzchni, czy nasza percepcja ślizga się po powierzchni. Nie docieramy nawet do istoty nas samych, no bo żyjemy tylko w świecie zjawiskowym, czy badamy i docieramy do tego, co cielesne. A co z tym, co jest ukryte, co warunkuje to, co cielesne, czy stwarza to, co cielesne? No i stąd, prawda, cała koncepcja Paracelsusa, by dotrzeć do środka, żeby holistycznie popatrzeć, żeby uleczyć. Ale czy można uleczyć? No, Paracelsus też zostawił dwuznaczne dzieło.
To zapytam, czy nadal trwają prace nad odnalezieniem bądź wynalezieniem kamienia filozoficznego?
Tu już kiedyś mówiliśmy o transhumanizmie, a wydaje mi się, że człowiek o tym nie zapomniał, no bo cały czas śmierć mu towarzyszy, przemijanie mu towarzyszy, cały czas jakoś musimy się z tym uporać. Przy czym tak jak, prawda, myśliciele, czy starożytni, czy potem nowożytni mieli te poszukiwania metafizyczne albo alchemiczne, no to dzisiaj mamy narzędzie naukowe i też nam się marzy, albo oczipowanie naszego mózgu, czy skopiowanie, prawda, danych, przerzucenie do innego ciała. No to jest pytanie, prawda? Czy teraz będziemy
jeszcze
mieć...
jest jedno pytanie, jeśli jesteś przy transhumanizmie. Czy moja świadomość wrzucona w nieznisz... niezniszczalny organizm, to będę jeszcze ja, czy już ktoś zupełnie inny?
No właśnie, dokładnie to jest to pytanie. Czy to nowe ciało zagwarantuje mi moją tożsamość? To jednak niektórzy filozofowie byli bardzo sceptyczni. Jak popatrzymy na egzystencjalistów, to oni uważali, że jednak może być z tym problem, bo nasza świadomość jest bardzo mocno jednak ucieleśniona, związana z naszym ciałem. To Merleau-Ponty przecież pokazał, że świadomość jest wytwarzana przez ciało, a ciało przez świadomość jest nierozerwalnym związkiem. W związku z tym ja tak naprawdę jestem tym, na co mi pozwala moja cielesność i w niej osadzona świadomość. Tego się nie da rozdzielić, chociaż niektórzy pewnie by chcieli taki transfer z jednego do drugiego ciała dokonać. No pytanie, jak to się skończy, bo ta trumienka, w którą Miriam kolejnego kochanka wsadza, nie wygląda dość dobrze, nie mówiąc już o ciele tego trochę zużytego kochanka.
Może państwo niech zostaną jednak w nieświadomości. Nie ma się co tak upierać do państwa filozofów. Wracamy za moment. W Państwie Filozofów zagadka nieśmiertelności, film z 1983 roku. Jeszcze do głównych bohaterów wróćmy, do Miriam i do Johna. Johnowi z tą nieśmiertelnością niespecjalnie wychodzi, a właściwie z jego ciałem mu średnio wychodzi, bo świadomość zostaje. Miriam swe piękne ciało zachowuje. Czy taką namiastką wieczności nie może być miłość?
Oj, tu musi się pojawić Platon, rzecz jasna. Bo u Platona mamy z jednej strony miłość, która jest, powiedziałabym, taka bardzo naskórkowa, taka bardzo zewnętrzna. To jest ta fascynacja ciałem, to jest cała erotyka, to jest cała sfera seksualna. Ale ona coś zaczyna. Gdy pójdziemy tym tropem dalej, budzimy się na piękno. Ale to jeszcze nie jest to. Właśnie to jest tylko początek, coś tu się zaczyna. Drugi krok to jest fascynacja pięknymi ciałami, ale też tym, kim człowiek jest, czyli zakochujemy się w jego etyczności albo w inteligencji. Jest takie głębsze zaangażowanie. Można powiedzieć, że wtedy kochamy człowieka całościowo, nie tylko za piękne ciało, które, umówmy się, niekoniecznie będzie piękne całe życie, ale to będzie wtórne.
Możemy powiedzieć, że ciało jakby schodzi na drugi plan, tak?
Dokładnie, prawda? I zaczyna się już coś, co jest niematerialne. No i wreszcie jest trzeci poziom, gdzie tak naprawdę kochamy piękno samo w sobie. I tu dotykamy wieczności, bo czym jest piękno samo w sobie? To jest przede wszystkim coś, co jest czyste, wieczne, transcendentne, co nie przemija. To nie jest coś, co ma datę ważności. Więc w tym sensie miłość jest rzeczywiście takim niezwykłym przekroczeniem naszych ograniczeń. I wydaje mi się, że możemy śmiało zapytać, co się dzieje w sercu Miriam. Czego ona tak naprawdę szuka? Czy kochanka? Bo ci kochankowie, mówiąc brutalnie, zużywają jej się w pewnym momencie, prawda? To jest to ciało, które się starzeje. Czy może ona szuka wiecznego pocieszyciela? Też będzie to projekt, który się zużyje wcześniej czy później. To może ona szuka tej czystej miłości. Taka wiecznie głodna wampirzyca, bo poszukuje miłości samej w sobie. Tylko czy potrafi ją dać ktokolwiek, kto będzie związany z cielesnością? Bo u Platona wyraźnie w pewnym momencie to ciało zostaje przekroczone. I te dramatyczne ostatnie sceny, gdzie John trafia do trumny, to jest tak naprawdę pewnego rodzaju, powiedziałabym, taka parodia platońskiej miłości albo dramatyczny finał wtedy, kiedy ta miłość dotyczy tylko ciała. Ona musi się właśnie tak brutalnie zużyć. Ona musi pokazać to, co w zasadzie nie tylko niemożliwe, ale nieistniejące. Przez to tego Johna całkowicie niejako wyzerowuje. Bo co z tego, że on czuje, co z tego, że on zachowuje świadomość, jak jego już nie ma z tej perspektywy wiecznej miłości czy idei takiego czystego trwania. Tu gdzieś Miriam jakby pomyliła kategorie, prawda? Jakby szuka nie w tych rejonach, gdzie trzeba. Być może ona nie zużywałaby tych kochanków i chciał, gdyby rzeczywiście kochała to, co oni sobą reprezentują, czyli miłość samą w sobie.
Albo kochała rzeczywiście ten moment obcowania z miłością, dobrem, pięknem, po platońsku nazwijmy, i doceniała ten moment, a nie poszukiwała czegoś innego.
Tak, od ciała do ciała. No to musi się skończyć źle, zwłaszcza dla tych kochanków przechowywanych. Ta zresztą koncepcja zamkniętych gdzieś kochanków jak wspomnień. Myślę, że to prowadzi do kolejnych rewirów. No bo co po tych ludziach zostaje? Czy Miriam ich pamięta?
No i dobrze. I to jest pytanie, bo to właściwie chyba ostatnia rzecz, która być może może nam dać taką namiastkę nieśmiertelności, czyli pamięć innych o nas. Nie jest to rzecz nieskończona, ale to przekazywanie sobie wspomnień, to zaczynamy mówić o tradycji trochę, tak?
Tak, to Herder przecież pokazał, że pamięć wiąże się z kulturą, wiąże się z historią. Pamięć, żeby w ogóle trwała, żeby w jakikolwiek sposób była tym nośnikiem przekazującym nam pewne treści, wymaga odniesienia do całego kontekstu właśnie kulturowego, historycznego. Tutaj nie tylko jest ważna dla niego kwestia samej, powiedziałabym, metafizyki, prawda? Czyli tego, że próbujemy niejako zakonserwować w wieczności nasze tu i teraz, gdzieś przekroczyć się ograniczenia, ale też wiąże się z tym drugim, czyli czy inni pamiętają, czy jesteśmy w stanie zbudować relacje oparte na pamięci, czy społeczeństwo, kultura stają się przestrzenią, w której może się to, co pozostaje po naszej egzystencji, egzystencji innych ludzi, zachować. To są wszelkiego rodzaju muzea pamięci, o których pisał choćby André Malraux, prawda, takich kolekcjach, które robimy, które są czasami bardzo subiektywne tylko w naszej głowie, ale mogą być też dosłownie w salach muzealnych, czy Muzeum Sztuki, czy Antropologicznego dla nas zachowane.
No tak, bo my już nie obcujemy z tym człowiekiem, któremu poświęcone jest muzeum, tylko obcujemy z jakimś obrazem kogoś, kto to muzeum stworzył. Tak,
tak, przy czym na przykład James Clifford zwrócił uwagę na to, że każde muzeum ma coś, co jest takie, powiedziałabym, zachomikowane na zapleczu. I z jednej strony przechowując dany obiekt, my zakładamy, że on jest ważny, ale z drugiej strony może się okazać, że on nigdy światła dziennego nie ujrzy, czyli nie jest aż tak ważny, żeby stał się ekspozycją. No chyba, że się zmieni polityka, rozumienie, czy będzie jakiś transfer znaczeń kulturowych. Ale jeżeli nic takiego nie nastąpi, to są pewne obiekty, które są skazane na to, by być w skrzyniach muzealnych. No i tu dochodzimy do okrutnej prawdy.
Jak w tych trumnach?
Właśnie, ten John być może on jest tylko obiektem, który spełnił jakąś swoją ważną rolę kulturową, natomiast nie zasługuje już na tą pamięć szeroką. To jest raczej taka pamięć specjalistyczna. Wiemy, że on tam jest.
Dobrze,
prawda? Niesie
ale
w sobie jakieś znaczenie.
Ale mówi o pani profesor, że mogą się zmienić czasy, mogą się zmienić badaczki i badacze, mogą pojawić się nowi ludzie, którzy będą szukać zapomnianych bohaterów. I oni z tej szafy mogą wyjść.
Albo mogą być wywleczeni.
Wręcz.
Wręcz.
Wręcz. I to jest to przywrócenie pamięci.
Przy czym też pewna figlarność, bo już Herder wiedział, że ta przestrzeń historii, ona może być interpretowana, reinterpretowana, wszystko zależy od naszej świadomości społecznej, właśnie od pewnej polityki, nauki, podejścia do rzeczywistości, bo przecież to się zmienia. Więc następne pokolenia mogą pewne dane zupełnie inaczej potem pamiętać, niż my to robimy, bo po prostu będą te zdarzenia dla nich oznaczały coś innego. I to samo dzieje się z muzealnymi obiektami. James Clifford również pokazywał, że tutaj ważny jest ten kulturowy kontekst. W związku z tym może się całkowicie znaczenie obiektu zmienić przez to właśnie przepisanie w nową rzeczywistość, w nową interpretację. Czasami jest tak, i to pokazały badania Jamesa Clifforda, gdy on przyglądał się, jak pracują zwłaszcza muzea antropologiczne, gdzie na przykład pojawia się nowa narracja, czy nowa metodologia badawcza, czy nowy sposób w ogóle ujmowania kultury, że coś, co wcześniej było na przykład bezczasowe, zyskuje swój konkretny czas, datę stworzenia, bo już możemy ująć, mamy narzędzie choćby do historycznego przebadania, albo coś, co było obiektem muzealnie niezwykłym, czyli na przykład jakimś narzędziem świadczącym o dalekiej przeszłości, może stać się zwykłym obiektem, jeżeli nagle sobie uświadomimy, że w kulturze jest ciągłość i dalej ten obiekt jest w użyciu. Więc mamy różne tutaj przygody tej nieśmiertelności, jaką muzea nam dają, poprzez właśnie tą pamięć pokoleniową, poprzez tą pamięć społecznych, historycznych danych. Więc co się stanie z Johnem? To jest pytanie, bo to jest pytanie, co się stanie z Miriam.
Miriam będzie kolekcjonować, zakładam, dalej swoich kochanków.
Tak, tylko
i układać
nie działa w
szafach.
W próżni.
To więc prawda, ten... ale się nie starzeje, tak, jest nieśmiertelny.
Tak, tak, tylko pytanie, czy w pewnym momencie nie będzie zmuszona, by na przykład zmienić miejsce zamieszkania, zmienić sposób działania, a co jeżeli rzeczywistość na tyle się zmieni, że nie będzie miejsca na taką seksowną wampirzycę.
To jeszcze tak na koniec o tych jedynych śladach naszej nieśmiertelności albo jedynych znakach, które mogą po nas pozostać, zakładając, że ktoś będzie o nich pamiętać. Platon się tutaj pojawił, więc o Platonie tak na zakończenie chciałem. Czy Platon jest w jakiś sposób nieśmiertelny?
A, to jest też piękne pytanie, które zobaczymy w maszynie memowej Susan Blackmore. Bo Blackmore zwróciła uwagę na to, że nasze geny mogą już dawno nie istnieć w puli genetycznej, czyli na przykład potomkowie wymarli i nie ma jakby kontynuacji linii w tym sensie biologicznym. Natomiast z perspektywy memów, czyli takich kulturowych genów, możemy dalej trwać i to w różnych mutacjach. To jest pewnie ta nieśmiertelność, o której marzy niejedna artysta, czy niejeden naukowiec, naukowczyni.
No, mamy nazwiska, mamy nazwiska, o których możemy powiedzieć, że w jakiś sposób są nieśmiertelne. Tak? Leonardo da Vinci i tak dalej.
Ale idąc za Susan Blackmore, za tą jej memetyczną koncepcją, też nie mamy gwarancji na nieśmiertelność, bo w zasadzie tak jak z genami, dopóki jest przekazanie tych genów, no to pula różnych cech się toczy.
Natomiast... No, ja jeszcze tylko dodam, że w sprawie memów to my też nie mamy żadnego dowodu naukowego, że takie memy istnieją.
Jeżeli potraktujemy memy jako wzory kulturowe, jeżeli na przykład uznamy, że filozofia Platona jest takim zespołem memów, no to czemu nie? Bo w ten sposób możemy sobie tą opowieść przetłumaczyć.
Ale sugeruje pani, że poza genami my mamy memy, które my dziedziczymy? Czy dziedziczy to kultura?
To dziedziczy kultura. To nie jest takie dziedziczenie pionowe, jak w przypadku genów, że przekazują rodzice geny swoim dzieciom. Tylko to już Dawkins, który wymyślił memy, o tym pisał. To jest takie przekazywanie raczej poziome, prawda, gdzie no choćby czytając Platona, my dzięki wydrukowanej książce, dzięki temu, że istnieje jej wiele egzemplarzy, zapoznajemy się z tymi ideami, czyli one się niejako rozsiewają tak, prawda, poziomo po wszystkich czytelnikach. Natomiast problem polega na tym, że mogą być różne mutacje memów, czyli różne interpretacje.
I to są interpretacje po prostu. Tak,
ale też w pewnym momencie te memy mogą nam zniknąć. Bo wystarczy, że zniszczymy wszystkie nośniki tych tekstów, albo zwyczajnie przestaną nas interesować. Wykreślimy je z podręczników, nie będziemy o nich uczyć, więc nawet jak ten Platon będzie dalej stał zakurzony na półce, to on już kulturowo nie będzie pracował. I były takie okresy, gdzie koncepcja neoplatońska była wypierana przez nowe odczytanie Arystotelesa, Borgesa, czy potem jeden i drugi przestali być mistrzami wartymi ciągłego studiowania. No dzisiaj możemy się zastanawiać, czym są memy, które oni po sobie pozostawili, no bo mamy wysiew różnych książek pod tytułem Filozofia w 15 minut albo Krótkie wprowadzenie do filozofii. No i tam możemy mieć w punktach wypisane, ale tak naprawdę co? Czy to jest streszczenie, zachęta do poznania, czy może takie zasuszone memy, które jak, prawda, rodzynki pozostały po soczystym winogronie?
To co nam pozostaje, pani profesor?
Nie zakochiwać się w wampirzycy.
By rozwiązać zagadkę nieśmiertelności albo by być nieśmiertelnym.
Ja myślę, że tutaj ważniejsze jest gonić króliczka.
Jednak znowu.
Tak, wrócę do Herdera, bo jak on pisał o pamięci właśnie w tym kontekście kulturowym, historycznym, to ja myślę, że to, co nam zostaje, to właśnie smakowanie różnych danych choćby przeszłości. Bo wtedy mamy tą ciągłość, prawda? Wtedy mamy tą opowieść, która może wzbogacać naszą teraźniejszość, która może ją jeszcze raz wytwarzać i może na tym właśnie to poszukiwanie nieśmiertelności polega, prawda? Że właśnie dajemy głos, dajemy życie raz jeszcze pewnym starym koncepcjom czy ludziom, których już nie mamy od pokoleń, których nigdy nie możemy poznać, ale jak to ujął Droysen, taki hermeneuta, gdzieś do nas dociera ich ekspresja i teraz my możemy tą ekspresję przekazać dalej. Takie działanie nieśmiertelności wprost ukryte właśnie choćby w naszej kulturowej pamięci.
I w ten sposób jesteśmy w stanie komuś tę nieśmiertelność przynajmniej w odrobinie zapewnić. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy za państwo filozofów. Dziękuję.
Dziękuję.